Fala, Wesley, só ouvi.
Když czytałem opowieść o takim człowieku, który nazywał się Hudson Taylor, na pewno słyszeliście. I w czasie, kiedy jego rówieśnicy umawiali się z dziewczętami, w czasie, kiedy jego rówieśnicy raczej doszlifowywali swoje wykształcenie i próbowali jakoś odnaleźć się w tym życiu, Taylor miał taki epizod w swoim życiu, że przechadzał się po brzegu północnego morza i w niczym nie był zadowolony ani ze swojego życia, ani z tego świata. Stał przed Bogiem i mówił do Pana, że chciałbym Ci oddać całe moje życie, ale nie wiem jak. I wtedy, według tego, co piszą jego biografowie, co podobnie, że on sam wspomniał, Bóg przemówił do niego słyszalnym głosem i mówił do niego: zachowaj swoją czystość i świętość, a poślę cię do kraju, o którym nie wiesz, i użyję twojego życia w całkowicie odmieniający ten świat sposób. Jak wiemy, stał się legendą Ewangelii w Chinach. Niektórzy, i myślę, że słusznie, jeśli to właściwie zrozumieć, posuwają się do stwierdzenia, że dzisiejsze chrześcijaństwo w Chinach to jest sadzonka, którą zasiał Hudson Taylor. Musimy pamiętać, że kiedy przyszli komuniści, to bardzo łatwo poradzili sobie z tak zwanymi kościołami misyjnymi prowadzonymi przez angielskich misjonarzy. Po prostu ich odesłali do domu, a te grupki rozpędzili. Natomiast kościół, który Taylor fundamenty mu dał, był nie do rozpędzenia, ponieważ to był kościół ludzi, kościół przywódców, kościół poznania Słowa Bożego i nie było możliwości ich rozpędzić. Dużo by o tym mówić, to nie mój temat. Inna, już bardziej bliska nam postać, święty Józef. Kiedyś robiłem sobie serię notatek, może kiedyś z nich tu skorzystam w czasie jakiegoś wykładu. Ostatnio mi się przypomniał. Jest taka pieśń, przepiękna, stara pieśń, pielęgnowana bardziej w kręgach katolickich niż naszych protestanckich, ale mi się bardzo podoba, która jest taką opowieścią o życiu świętego Józefa i tematem pieśni jest: co czułeś wtedy? Powiedz, co czułeś wtedy, święty Józefie. I czy powiedz, co czułeś, Józefie Święty, dokładniej w pieśni. I jest tam taki fragment tej pieśni. Chcę powiedzieć coś o odpowiedzi na to, co Bóg od naszego życia chce. I w tej pieśni jest taki fragment, przeczytam wam, cytuję. Jest taka miłość, która godzi ogień z wodą. I wolność taka, co dla swej woli zamyka drogę. Jest taka wolność, która zamyka drogę dla swojej własnej woli, bo jest coś więcej. Jest taka radość, która pulsuje milczeniem i pewność taka, co się upewnia niezrozumieniem. Myślę, że rewelacyjnie autor pieśni zauważył, kim jest Józef. A więc są dwie bardzo pozytywne osoby w historii Kościoła, czy w historii Ewangelii i działania Bożego. I wielu z nas tutaj też cieszymy się Słowem Bożym, chcemy się uczyć z takich przykładów pewnej wierności. Raczej nie korzystamy z gorszących przykładów niewierności, chociaż niektóre z nich nam Duch Święty podsuwa i dzisiaj o jednym chciałbym powiedzieć. Świadczymy, że zmieniło się nasze życie, głośno mówimy ludziom, co uczynił w naszym życiu Pan Bóg. Widziałem kiedyś, na pewno też widzieliście, wiem, gdzie niedaleko w Czechach, gdzie zawsze jeździłem do zboru w Wędrynie, jest takie miejsce, gdzie się spotykają modelarze, którzy budują modele redukcyjne samolotów i to są, wiecie, cudeńka, które rzeczywiście latają. Toczą w powietrzu nawet pojedynki, wyścigi. Absolutne cuda. Nie mam pojęcia, ile musi kosztować taki model, ale to są na pewno wielkie pieniądze. I sterowane są te samoloty radiem i człowiek na ziemi decyduje, co uczyni ten samolot na niebie. I troszkę podobnie jest z chrześcijaństwem. Bóg w niebie z kolei decyduje, co człowiek zrobi na ziemi. Ma dla nas powołanie, ma dla nas słowo, ma dla nas prawdę, ma dla nas treści, które odsłaniają nam to, co bez Niego i bez Ewangelii byśmy nie wiedzieli. Bóg w niebie dał słowo, Bóg w niebie dał Syna, Bóg w niebie dał nam prawdę, przez którą mamy życie i wolność i zbawienie. Patrząc kiedyś na dwa takie modele, zastanawiałem się, jak to jest, że one się nie pomylą między sobą. Oczywiście odpowiedź jest prosta. Są sterowane te dwa samoloty na różnej częstotliwości. Jeden modelarz ma inną częstotliwość. Ja kiedy miałem modele samochodów, to jeden miał 27, drugi tam, prawda, 26 i już każdy odbierał inaczej. W każdym razie to, do czego chcę powiedzieć, chrześcijanin może być prowadzony przez Boga. Bóg mówi do ciebie. Bóg mówi do mnie tak, abym wiedział, abym mógł być tym prowadzony, abym mógł być mu posłuszny. Bóg nie mówi tak, abym nie usłyszał. I to jest napisane w Jego Słowie. Bóg nie mówi w ukryciu tak, żebym nie widział. Bóg chce mi objawiać siebie. I chrześcijanin może być prowadzony inaczej niż świecki człowiek, ponieważ, wiecie, świecki człowiek ma inną częstotliwość, na której jest prowadzony. Jakby inaczej, kto inny nim steruje. My wiemy, kto nami steruje. Nasza częstotliwość nie jest wyrażona matematycznie, ale jest wyrażona na przykład starą pieśnią uwielbienia, która mówiła: w sercu mym, Panie, rządź. Pamiętacie tą starą pieśń? W sercu mym, rządź, Panie. Biblia mówi, że przyjdą takie czasy, kiedy ludzie nie tylko tego nie zniosą, ale nie zniosą zdrowych doktryn, będą budować życie na tym, co im pasuje, a nie tym, co jest napisane w Słowie. Ale będą ludzie, będzie Kościół, który będzie poszukiwał, czy tak się rzeczy mają, jak w Dziejach Apostolskich są opisane, jest grupa ludzi, który będzie prosił Boga: Panie, prowadź. Panie, czy nie moje życie ofiarą daną Tobie prowadź. Słowo Boże mówi, gdyż ciało pożąda przeciwko komu? Duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. To są dwie różne częstotliwości. Jedna, gdzie się człowiekowi wydaje, że robi, co chce, a druga, gdzie zdecydowanie decyduje się nie czynić tego, co chce, ale po jakimś czasie odkrywa, że wybierając ją, zrobił dokładnie to, do czego było powołane i stworzone jego życie. Pod koniec swojego życia człowiek, który ufa Panu, może mu tylko podziękować, że nie zmarnował swojego życia. Ja dziękuję Bogu, że mnie znalazł, a wy? Że mogę moje życie po prostu patrzeć, jak Jego życie może pulsować. Kocham Jezusa, chcę Mu służyć tak, jak On chce, abym Mu służył. A jeśli Duch was prowadzi, pisze dalszy werset, nie jesteście pod zakonem. Jesteście zupełnie inaczej prowadzeni. Nie jesteście prowadzeni ograniczeniem częstotliwości, ale jesteście prowadzeni nieograniczeniem miłości. Duch Święty. W innym miejscu psalmista w jednym z najbardziej znanych psalmów, jeśli chodzi o korzenie się i poznanie tego, kim rzeczywiście Bóg jest. Psalm 139. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie, poznaj myśli moje. A po co? I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Człowiek mówi tutaj do Pana: ja wiem, że nie wiem. Ja wiem, że nie widzę. Ja wiem, że ja sam nie dam rady. Ja wiem, że bez Ciebie to niemożliwe. Prowadź mnie. I tak moje pytanie dzisiejszego środowego wieczoru i tego wykładu. Kto kontroluje moje serce? Pod czyją kontrolą jestem? Ja wiem, że to dzisiaj środa i jest nas tutaj dosłownie garstka, ale prawdopodobnie w środę czy takie tygodniowe nabożeństwa jest większa częstotliwość ludzi, którzy rzeczywiście dużo muszą zrezygnować, żeby tu przyjść. Zawsze się śmiałem, trochę pół żartem serio, pół serio mówiłem do swojego zboru, że w środę przychodzi elita. Oni się zawsze wtedy uśmiechali. Oczywiście wiecie, o co mi chodzi. Nie jest łatwo w tygodniu się wyrwać, więc nie chciałbym w jakikolwiek sposób dzisiaj brzmieć napominająco, choć jeśli Duch Święty kogoś z was napomni, to raczej bardziej dlatego, że on wie, co robi. To nie jest mój cel. Kto kontroluje moje serce? Gdzie do zboru przychodzimy słuchać wykładów? Po pierwsze dlatego, żeby sami się z nich uczyć. Po drugie, żeby tym, czego się uczymy z Biblii, dzielić się z innymi. I po trzecie, żeby też wzajemnie siebie w ten właściwy sposób korygować, zachęcać, czy nawet czasami ostrzegać. Po prostu wiemy, czego się trzymamy, o tym rozmawiamy, jak, wiecie, w świecie, nie wiem, modelarze rozmawiają o modelach, których wcześniej wspomniałem. Ja nie zajmowałem się nigdy tymi samolotami za dużo, troszeczkę, ale zajmowałem się modelarstwem kolejowym. I powiem wam, jak tacy maniacy ze sobą siądą, mogą 8 godzin niczym innym nie mówić. Patrzysz na nich, słuchasz i pojęcia nie masz. On się zachwyca jakimś BR. Ja wiem, co to jest. I nie patrzą, a co to to? Albo motocykle kiedyś budowaliśmy. Jeszcze w czasach, kiedy silnik wyglądał tak, że z młotkiem i śrubokrętem można było jechać w trasę. I to było nasze hobby. I podobnie, kiedy Jezus jest, nie chcę go nazwać hobby, ale naszą pasją, pragniemy się wzajemnie o nim pouczać. Ja bardzo lubię słuchać wykładów braci i uczyć się tego. I chciałbym wejść teraz w ten fragment Słowa Bożego o tym negatywnym wiedzeniu, ale niesłuchaniu. Znany wam doskonale fragment Słowa Bożego. Właściwie zaczynam przy prawie każdym fragmencie już teraz mówić, że znany wam jest doskonale, bo coraz lepiej znamy Biblię. Przynajmniej ja odkąd się nawróciłem do dnia dzisiejszego, lepiej ją poznałem, a wy? Bo trwamy w niej, nie? A pewien mąż imieniem Ananiasz. Jak myślicie, z której to będzie księgi? Przeczytajmy od pierwszego wersetu. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Gdyż póki ją miałeś, nie była... Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go i wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zrzekła: tak, jest za taką. A Piotr do niej: dlaczego? Zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego. Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok niej jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Myślę, że jednym z najważniejszych miejsc tej historii jest werset 3. I rzekł Piotr Ananiaszu: czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? Czym to omotał szatan serce swoje, twoje, że omotałeś, że... Czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? I to jedno zdanie mi jakby wskoczyło i zacząłem się zastanawiać. Czym omotał szatan serce twoje? I to nie jest żadna poezja. On nie próbuje mówić pięknie, żeby tak ładnie, tak kościelnie zabrzmiało. Dokładnie tak się stało. Dlaczego, innymi słowami, pyta go, dlaczego szatan ma kontrolę nad twoim sercem? Ciało, czytaliśmy przed chwilą, pożąda przeciwko duchowi i na odwrót. A tutaj jakby nie chodziło o żadne pożądanie, ale bardziej o czyste lub nieczyste życie. To głębokie znaczenie tego słowa, w ogóle pożądanie, chodzi o pragnienie, pożądanie czegoś jak powietrza. To jest to definitywne znaczenie tego słowa. Pożądać czegoś znaczy, to jest tak jakby chcieć oddychać. Bóg działał w pierwszym kościele. Najpierw nawraca się 3, potem 5 tysięcy ludzi i my często myślimy, o Panie Boże, żeby nam coś takiego było dane. I z reguły na szczęście, ktoś się może zgorszy, że mówię na szczęście, nie jest nam dane, bo jeżeli taki zbór jak my chciałby doświadczyć przebudzenia, to nie może, ja nie mówię, nie wiem, o jakimś przebudzeniu takim, wiecie, w wersji, nie wiem, nawet amerykańsko czy koreańskie. Ja mówię o takim, które Bóg ma dla tego kraju, na jego sposobach, jego warunkach i tak, jak on będzie chciał. Może to zrobi tak, jak w Korei, jak w Ameryce, może inaczej. Nieważne. Teraz nie o tym mówię. Mówię o przebudzeniu, kiedy ludzie pragną Boga, a my mamy dla nich odpowiedzi, bo Kościół ma mieć odpowiedź dla świata. Wtedy w takim zborze jak nas nie może tego pragnąć 50 osób, a nie wiem, 350 nie pragnąć. Żeby nawróciło się 3000 ludzi, to Bóg potrzebuje wielu, którzy są gotowi poświęcić dla nich czas, życie i tak dalej. A więc nawraca się 3000, potem 5000 ludzi, wszystko się dopiero zaczyna, ludzie doświadczają uzdrowień, Bóg działa wszędzie w kościele i w tym samym czasie. Popatrzcie na to w ten sposób, bardziej plastycznie. Macie to, nie? Nawracają się 3000. Nawraca się 5. Bóg działa, dzieją się potężne rzeczy. Ludzie są uzdrawiani, ludzie chodzą po ulicach miast i kiwają głowami nad tym, jaki Bóg jest niesamowity, jaki Bóg jest wielki. A gdzieś tam w małym M2 albo M3 dwóch ludzi knuje, jak zrobić Pana Boga w konia. Jak go oszukać? W tym samym czasie ktoś siedzi i ktuje. To ten rodzaj ludzi, których nie poruszy już żadne kazanie. Są tacy ludzie i już nic nie ruszy. Oni wiedzą. I to jest ten, oni to słyszą, oni to widzą, ale mają swój pomysł. Jak straszne jest to, że jakieś demoniczne łapy szatana mogą omotywać serce człowieka po środku spotkania modlitewnego. Pierwszy Kościół trwa w modlitwie. Wokół słychać płacz ludzi wstrząśniętych działaniem Ducha Świętego. Wielu składa rzeczy u stóp apostołów. Dzieją się potężne rzeczy. Dwóch ludzi siedzi i myśli tak. Jak to zrobić? Żeby postrzegali nas jako pobożnych, a jeszcze żeby na swoje wyjść. Już takich ludzi siedzi dziś na spotkaniach modlitewnych i knuje. Posłuchajcie, to jest, myślę, śmiertelnie ważne. Myślę, że nie mogę użyć tutaj tego pouczającego tonu i powiedzieć tak, wyciągnąć sobie paluszek i powiedzieć, ile ludzi dzisiaj tak się zachowuje. Myślę, że gdzieś na jakichś etapach moich słabości też byłem jednym z takich ludzi, gdzie pastor głosił swoje. Ja to chciałem przyjąć, ale tak myślałem, jakby to najmniej boleśnie zrobić. Jakby tak troszeczkę bardziej, żeby mi się opłacało. Oczywiście nie zawsze mamy odwagę to tak nazwać. To dotyczyć może naszych serc. Powinniśmy być ostrożni z tym, co Pan nam objawia i z tym, co mówimy. Ja, wiecie, mam nie tylko ostrożność, naprawdę dużo mi trzeba, żebym się odważył powiedzieć do kogoś, tak mi powiedział Bóg, a wam? Ja wolę powiedzieć, że, nie wiem, czuję tak i jasno ludziom mówię, to ja czuję. I jeśli czujesz, że to Pan Bóg coś potwierdza, to super. I czasami się mi tak zdarzało, że podszedłem do kogoś i mówię, słuchaj, mam takie odczucie, nie mówię, to nie było proroctwo, to nie była wizja. Tak po prostu czuję, a osoba, zresztą całkiem niedawno, siedząca tu zresztą, mówi, no nie, szok, wiesz co, właśnie to potrzebowałem usłyszeć. To jest moje potwierdzenie, nie? Czasem jednak szatan omotuje ludzi i siedzą i nie tyle słuchają, na co ich jeszcze Pan Bóg otwiera, gdzie można pójść dalej. Pamiętam, często mój mentor mi powtarzał, że on był pastorem wiele, wiele lat, wiecie. Służył jako pastor do 75 roku życia normalnie na etacie pastora. I mówił mi często, pamiętaj, Mirek, mówi, kiedy ludzie cię pytają, czy dać dziesięcinę z podatkiem, czy bez podatku, naprawdę to cię pytałem, jak dać mniej. Ja się zastanawiałem. Ja mówię, no okej, nie? Jak starszy człowiek mówi, no, zastanawiałem się. Ale to są te takie właśnie pytania, nie? O którym wcześniej w czasie postu tutaj głosiłem, że czasami ktoś zadaje pytania, czy zbawienie jest utracalne, czy nieutracalne. I jakby pozwala sobie odpływać od tego, do czego Bóg go pociąga. I mówiłem, że to jest w ogóle źle zadane pytanie. Ja nie biorę udziału w tego typu strzelaninach. Bo pytanie właściwie zadane nie powinno być, jak daleko mogę odejść do krawędzi od Pana Boga, żeby nie spaść, tylko jak blisko do Niego mogę podejść, żeby się przytulić, być powołanym, by być w Nim, a On we mnie i być prowadzonym tam, gdzie On chce. Amen. To o to chodzi. Oczywiście można sprzeczać się tutaj, wiecie, z kalwinizmem i z innymi ideami, tylko czy nam to jest potrzebne? A wracając do tematu, czym szatan omotał ich serce? Co spowodowało, że zaczęli myśleć inaczej? Nie jak być blisko Boga, nie jak dać wszystko, tylko jak dać mniej, żeby wyglądało, jakby dali wszystko. Czym omotał ich serce? Ananiasza tym, by zachowywał się, innymi słowami, jakby robił to, co nie robił. Czyli jak to zrobić, żebyś myślał o mnie, że jestem lepszy niż jestem? Nie zwracając uwagi na Pana. Gdzie jest taki werset, który mówi, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak, pamiętacie co? Jak czary. I my czasami myślimy tak sobie w swoich głowach, że czary to jest ten odpowiedni ciuch, jakaś sowa, wypchany czarny kot, kulka ze szkła, jakaś tam wiedźma. Nie, ona może uprawia czary, ale to nie jest do końca pełna definicja, która wyczerpuje to, co się dzieje. Czary w najprostszej swojej definicji to jest robienie czegoś, żeby wydarzyło się coś z pominięciem prawdy. Czyli ja będę się zachowywał tak, jak gdyby moje słowa, moja poza religijna, moje udawanie miało wywołać na Bogu efekt. I tak wielu ludzi myśli. Innymi słowami, kiedyś pamiętam, mówiłem wam to przy innym temacie, ale powtórzę się, widziałem faceta, który w Warszawie był sfilmowany przez policję i okradał Forda Transita. I to było szok. Gościu się włamał do drzwi i nie wiedział, że jest filmowany z wszystkich stron. I wszedł, zaczął łamać stacyjkę i zgadnijcie, co zrobił. Czy to nie są czary? To znaczy, na co liczył, że co? Ja myślę, że podziałało, bo go złapali. Wiecie, o czym teraz mówię? On chciał zrobić coś, i myślał, to będzie miało wpływ. I czasami my tak robimy. Że, wypowiem jakieś słowa, postawię karabinem, który się nazywa w imieniu Jezusa, pod ścianą Pana Boga. Nie. Bóg działa w oparciu o serce. Czym omotał szatan jego serce? To jest dla nas lekcja. Zaczął robić i zachowywał się, jakby robił to, czego nie robił. Modlimy się o Boże działanie, ale Bóg często właśnie tutaj z tego powodu, co i u Ananiasza, nie może zrobić, bo gdzieś kiełkuje myśl, jak przejść bardziej na skróty, jak nie być bliżej, ale dostać. Biblia pokazuje nam, że ludzkie serce może nie być gotowe na Boże działanie. Jeśli na przykład Biblia mówi, masz coś przeciw bratu, zostaw swój dar, ale my mówimy, ale ten brat jest naprawdę zły. I oczekujemy daru. I liczymy, że to zadziała. To są prędzej czary niż wiara. Kościół nie może być przez nas traktowany z żartami, bo to jest ciało Chrystusa. Najmniej ważni w nim, jeśli zostaną przez nas zgorszeni, pominięci, zlekceważeni, to lepiej, Biblia mówi, mieć kamień młyński na szyi. My byśmy odpowiedzieli, no, Panie, już bez tego kamienia, no. Jeśli chcemy oglądać Boże działanie, przypatrzmy się temu, który utracił je, pogubił się i wywrócił się. Ja wiem jedno, że kiedy myślimy o wielkich przebudzeniach, przychodzą nam do głowy cuda, tysiące uzdrowionych ludzi, przychodzi nam do głowy Kościół, który pulsuje życiem, ale rzadko kiedy pomyślimy, że również może to być miejsce, gdzie ktoś padnie trupem. To się stało w Dziejach Apostolskich. Wielu nie jest gotowych do tego typu radości, że całkowicie powierza się Bogu. I wiecie, dlatego się tym dzisiaj dzielę, tym trudnym tematem w środę, ponieważ chciałbym, byśmy, szczególnie ci, którzy teraz wejdą do chrztu, aby wiedzieli, że ich powołanie do nowej drogi, drogi za Jezusem, nie jest powołaniem do wcale łatwego życia. Jest powołaniem do tego, że czasami dla bliźniego zarwie się noc. Czasami dla swojego powołania trzeba będzie więcej położyć. Chodzenie za Jezusem i z drogą za Jezusem, a nie wyznaczanie Jezusowi, gdzie ma chodzić. Ananiasz i Safira, ich problemem nie było w ogóle to, że czegoś nie dali. To nie jest problem. Nie możemy tej historii skwitować tak, i myślę, że się wszyscy zgodzicie ze mną, padli trupem, bo nie dali. To może w Janosiku ktoś padł trupem, bo nie chciał dać. Ale to nie jest ta historia. Ich problemy nie było to, że nie dali. To nie są, to może to jest problem, nie wiem, dla urzędu skarbowego, że ktoś nie dał, to będą szukać, czemu nie dał. Albo zazdrosnych ludzi, że Muga nie dał. Nie musieli dać wszystkiego, nie było takiego wymagania. Kto tym nie powiedział, wszystko dawać, kto tu stoi na miejscu, wszystko dawać. Nie musieli wszystkiego, nie było takiego wymagania. Ich problemem było to, że chcieli być uważani za tych, co dali wszystko. Chcieli korzystać z wszystkich błogosławieństw Kościoła, mając swój stolik na boku. Siedzieć chcieli przy stole pańskim, mając własny stolik. Chcieli mówić o świętości przy stole pańskim, ale knuli przy własnym. Wiecie, oni widzieli przykład Barnaby. Ten złożył wszystko, co miał u stóp apostołów, ofiarował to dla Pana i oni chcieli, żeby i o nich tak mówiono, że są dobrymi wierzącymi. Zamiast przejść do historii jako dobrzy wierzący, przeszli do historii jako martwi wierzący. Wynieśli ich martwych. I nagle tak mnie dotknęło, kiedy sobie to czytałem. Myślę sobie, można chodzić do kościoła tak, że się bardziej martwym wychodzi, niż się przyszło. Można. Kiedy serce się zatwardzi, kiedy zadowolę się tym, że się nawróciłem, ochrzciłem i coś małego zrobiłem. I to wszystko, nie chcę nic więcej. A przed innymi się mówi, nie zadowoliłem się tym, że się ochrzciłem. Nie zadowoliłem się tym, że się nawróciłem. Ja daję wszystko. Każdy z nas, zatwardzając serce, staje się bardziej martwym i oddalonym od Boga. Każdy z nas, otwierając się, nie pozwala, by się dać omotać. By dać sobie zawiązać nagle oczy. Uczymy się tej historii bojaźni Bożej. Jaka nieprzyjemna historia, jaka trudna. Ludzie mogą o nas mówić dobrze, bo wmawiamy im, że wiele złożyliśmy Panu, ale Bóg mówi, ja naprawdę widzę wszystko. Naprawdę, można tak o mnie mówić, że się będzie bardziej umierać niż żyć. Ludzie mogą o nas mówić dobrze, ale On wie, inni czynią to prawdziwie i Pan ma dla nich nagrodę. I chcę wam powiedzieć, w historii Kościoła, patrząc od jego wczesnych wieków do naszych czasów, bardzo często ci, którzy położyli przed Bogiem wszystko, zgodnie z listem do Hebrajczyków, czasami oglądali to za swego życia, czasami plonu i owoców nie oglądali. Pamiętam jeszcze, kiedy byłem pastorem w poprzednim zborze, czy dwa zbory do tyłu, przepraszam, nawrócił się taki młody człowiek i przyszedł. W średnim wieku, przepraszam, przyszedł i Wiecie, jak to jest, kiedy w końcu człowiek dochodzi do tego, do swoich decyzji najważniejszych w wierze, ma spotkanie z pastorami, z liderami, tak jak u nas, rozmawia się z człowiekiem. I nagle wtedy coś odkryliśmy. Odkryliśmy, że teraz już wiemy, o kogo ze łzami i tak gorliwie modlił się brat, którego pochowaliśmy parę lat wcześniej. To o niego się modlił. To o niego wołał. To o niego prosił. Ale nie dożył już tej chwili, kiedy rozbitek wyszedł na brzeg jako bankrut i powierzył wszystko Jezusowi. Dał wszystko ten człowiek, wymodlił swojego wnuka. Nie oglądał tego. W życie Ananiasza i Safiry wkracza wielka duchowa wojna. To gdzieś się zaczęło. Gdzieś w jakimś miejscu jest taki moment, kiedy z gorliwości otoczeni prawdziwą, cudzą wiarą próbujemy naszą do tego też zaprząć, by prawdziwie stała się wiarą pańską. I w tym momencie wróg im powiedział, a może to nie trzeba aż tak poważnie potraktować. Powiem tak, przyjaciele, nie można o nich powiedzieć, że nie mieli nic wspólnego z Panem Bogiem. Zgodzicie się? To nie byli ludzie, co ani me, ani be, a Bóg, a kto to Bóg? Nie. To nie można o nich powiedzieć, że nie mieli nic wspólnego z Bogiem. Wtedy nie wynieśliby ich martwych. Nie słyszałem, żeby wynoszono martwe prostytutki albo celników. Raczej wkraczała w ich życie radość Boża, przebaczenie. Oni mieli naprawdę coś z Bogiem i dlatego się rozpoczął problem, bo mieli coś z Bogiem, ale postanowili mieć po swojemu. Rozpoczęła się wojna między duchem i ciałem. I ciało mówi, że to jest prawidłowe i tak czynić macie. Macie prawo, bo przecież tyle dajecie. Bóg jednak patrzy na każdy detal naszego życia i każdy raz, gdy czytam słowo innych, czy badam swoje życie, przekonuję się, Bóg jest Bogiem motywów. Bóg nie jest Bogiem fajerwerków. Nie jest Bogiem kamuflaży, Bogiem napisów i Bogiem deklaracji. Bóg jest Bogiem do głębi serca sięgającym, Bogiem motywów. Amen. Oni dali Bogu tylko część. Ogłaszali Go jednak Panem nad wszystkim. Pamiętam lata temu. Trafiłem na pewne spotkanie. Śpiewaliśmy pieśń, modlitwę do Ducha Świętego, aby zlał swój ogień, znacie, znana pieśń, aby przyszedł Duch Święty i wylał swój ogniem, aby nas przepławił w tym ogniu, aby czynił z nas prawdziwe sługi Boże. I już w czasie śpiewania tej pieśni tak poczułem, że ja nie jestem pewny. I potem wstaliśmy w kółku, modląc się o misję. Wtedy byłem misjonarzem, zaczęto się również modlić o moją misję. I na koniec kończył pewien pastor. Być może wielu z was go zna tutaj. I zaczął modlić się tak. Boże, chcę Ci służyć. I jeśli trzeba, złam mnie, skróż mnie. Uszkodź wszystko, co jest moje. Przełam wszystko, co moje. Wszystko poddaję Tobie. A jeśli czegoś nie będę chciał puścić z ręki, weźmij. Mniej więcej w takim tonie się modlił i powiedział amen. Ja się wystraszyłem i nie powiedziałem amen. Wszyscy powiedzieli amen. I znów śpiewaliśmy, żeby Duch Święty szedł z ogniem. To był mój dzień, kiedy zdałem sobie sprawę, że pieśni to nie są piosenki dla rozrywki. A słowa to nie są tylko głośne, religijne deklaracje. Naprawdę pomyślałem sobie, czy ja chcę. I bardzo długo czasu, bardzo długi okres czasu zajęło mi takie, wiecie, dojście do tego miejsca, gdzie gdzieś we łzach w moim życiu w końcu powiedziałem, Panie, ja Ci się aż boję tego powiedzieć. Mogę się Wam teraz już przyznać, to było wiele lat temu. Może będziecie się śmiać niektórzy ze mnie. Przyznam się Wam. Wtedy powiedziałem to tylko mojej żonie. Bałem się, że jak powiem, że może Bóg wszystko ze mną zrobić, to byłem świeżo po lekturze takiej książki Johnny, nie wiem, czy pamiętacie. I się bałem, że zostanę Johnny. Potem przeprosiłem Pana Boga, że to było wszystko, co wziąłem z tej książki. Wystraszyłem się, że jak się na poważnie mu powie, że wszystko, to mogę zostać Johnny. Krótko mówiąc, że mogę wylądować na wózku inwalidzkim, się bałem. Dojrzewałem do tego, żeby powiedzieć: Panie, wszystko i ja naprawdę wszystko chcę Ci dać. Bo nie można służyć dwóm panom, to oznacza nienawiść do jednego z nich. Duch, dusza i ciało ze wszystkich sił musi należeć do Pana. I Piotr powiedział, że mówiłem to tutaj, kiedy mówiłem o Trójcy i boskości Ducha Świętego, że oni okłamali Ducha Świętego. Przyjaciele, zawsze, nie tylko finansowo, jeśli świadomie zostawiasz sobie coś dla siebie, kłamiesz Boga, gdy wyznajesz Mu, że dajesz wszystko. Kiedy mówisz: Panie, prowadź gdzie chcesz, ale obok tego jest malutka gwiazdka, a pod tą gwiazdką dużymi literami w naszym życiu napisane, pod warunkiem, że to nie naruszy tego, to lepiej Bogu nie wyznawaj. Nie musisz naprawdę Panu Bogu powiedzieć, że wszędzie, gdzie tylko trzeba na świecie pójdziesz. Kochaj Go, kochaj prawdziwie. A są decyzje, do których trzeba dojrzeć, albo się nigdy do nich nie dochodzi. Ale nie ma sensu opowiadać Bogu tego, co się nie chce zrobić. Ja wiem, co to znaczy urządzić sobie mieszkanie, nareszcie mieć swoje meble, mieć swój wygodny tapczan, dzidziuś w łóżeczku, dzidziuś gdzieś siedzi, tu taki duży i takimi oczami czeka na jedzenie. Nareszcie mała swoja kuchnia i trochę swojego życia. I wtedy Pan przychodzi. I podszedłem do mojej żony, jechaliśmy, pamiętasz, do Polski. Podszedłem do niej i powiedziałem jej takie coś: zabierz wszystko, bo mam wrażenie, że już nigdy nie zobaczysz tego mieszkania. I ona miała to samo poczucie. I wzięła swoje najcenniejsze rzeczy. I nigdy już nie zobaczyła swojego mieszkania. Po raz kolejny i kolejny przychodziło jej pakować walizki. Po raz kolejny i kolejny przychodziło nam iść. Czy dzisiaj się żalę? Nie, nie żalę się. Jeszcze raz bym poszedł tą drogą. Pamiętam, to było kiedyś tutaj, to znaczy jeszcze w Wapiennicy. Kiedy przyjechaliśmy, pastor pozwolił mi powiedzieć parę słów, co bardzo głośno zresztą uczyniłem. I ktoś do nas podszedł wtedy i powiedział: biedaki, wpadnijcie do nas na obiad, no bo znów nie będziecie mieć. Wiecie, zaczęto się tak nad nami trochę litować. Ja wtedy, nie wiem, co mi strzeliło do głowy, mówię tej osoby: wiesz co, ja mam lepiej, bo ty jutro musisz iść do roboty na drugą zmianę. A ja pójdę, jadę do Moskwy, mam lepiej. Okazało się, że wcale nie jestem taki biedny. Dawajmy Bogu to, co możemy dać. Nie zrzucajmy deklaracji. On jest Bogiem motywów. Dojrzewajmy powoli do prawdziwego, wielkiego powołania. Mówmy: Panie, chcę Ci dać. Nie chcę nikim być przed ludźmi więcej niż jestem. Dlatego mówiłem, że nie przychodzi mi lekko powiedzieć: Pan mi powiedział, Pan mi mówił. Nie chcę udawać, jakbym we wszystkim w całości należał, bo są miejsca, że często, tak jak i pośród was, wielu ludzi trzeba prosić. I też to macie, nie? Pomódlcie o mnie w tej sprawie. Jeszcze tu chcę dojrzeć. A i nieraz przyjaciele i mentorzy dostrzegają, bo Mirek, chłopie, stary chłop jesteś, ale są dziedziny, w których ciągle cię trzeba uczyć. I to prawda. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wiecie, ofiara musi spłonąć do końca. Tak było u Mojżesza. I to jest coś takiego, że pamiętam, jak Bóg w szczególny sposób poruszył mnie, kiedy głosiliśmy w więzieniu głęboko na wschodzie, tysiące kilometrów od naszego domu. I nagle tam miałem to zrozumienie, widząc, jak ludzie oddają swoje życie Jezusowi, nawet za to, że umrą. Było tak jak dzisiaj. Dzisiaj jest środa. Mieliśmy ostatnie spotkanie przed chrztem. W sobotę miał być chrzest. W czwartek rano Pastor pojechał pierwszy i naszych trzech katechumenów znalazł zarżniętych na podłodze. Wszyscy trzej, zanim zdążyli się ochrzcić. Każdy z nich kryminalista z kilkoma wyrokami na szyi. Każdy z nich, jak łot z krzyża oddający życie Bogu, zapłacił najwyższą cenę tylko za to, że chcieli iść za Jezusem. Zrozumieliśmy, że weszliśmy w ogień. Ofiara płonęła. Do zboru przychodzi ludzie pobici, pocięci, poranieni. I coś wam powiem, ktoś powie, było was tak mało, 25. Potem nigdy nie mówiliśmy, kiedy będzie chrzest. Chrzciliśmy z zaskoczenia, to ich tylko bili, a nie mordowali. Ale wiecie, co wam powiem? Ja się wtedy więcej nauczyłem. Ja przeżyłem przyspieszony kurs dojrzewania i misyjności. Przeżyłem jedną z najlepszych szkół biblijnych. Moi bracia zostali wyniesieni w workach, ale nie za to, że okłamali Pana, ale za to, że powiedzieli prawdę temu światu. A więc być może w przeciwieństwie do Ananiasza i Safiry trzeba sobie powiedzieć, chcę mówić prawdę temu światu. Chcę być człowiekiem, który pójdzie za Panem na całego. Pochowano naszych trzech braci. Wkrótce potem ochrzciliśmy 25 osób. Byliśmy malutką grupką. Żeby nie przedłużać historii i czasu, powiem wam tak. 1000 razy lepiej nam było w tej małej grupce niż potem, kiedy wśród nas wybuchło przebudzenie, kiedy zaczęła przyjeżdżać telewizja z Rosji, z Helsinek, z Finlandii, kiedy zaczęto robić wywiady i pytać, jak to jest możliwe, że mamy takie efekty w więzieniach. Myśmy nie umieli odpowiedzieć na to pytanie. Ale kiedy nas było 350, tylu ja miałem pod sobą. Pojawiły się rzeczy, które się nie powinny pojawić. Byłem oszukany, okradzony. Musieliśmy się od nowa dorabiać z moją żoną, bo nam mieszkanie wyczyścili. I tak żeśmy dobrze z tego wyszli. Byłem drugim pastorem. Pierwszemu pastorowi spalili dom do samej ziemi i samochód. Bo mówiliśmy prawdę światu. Musisz mówić prawdę Bogu i prawdę światu. Albo będziesz oszukiwał jak świat, ale Bóg się nie da oszukać. Gdzie jest ołtarz? Pewnego dnia Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna i postanowił go posłać. W kulminacyjnym momencie misji Syna Bożego na ziemi zasłona rozdarła się na dwoje. I Syn Boży, posłany na świat, wszedł na ołtarz, na krzyż Golgoty i do końca nas umiłował. Do końca siebie poświęcił za nas i zaprosił nas w powrotną drogę również przez ołtarz. Ten ołtarz nazywa się tak. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech bierze krzyż i niech mnie naśladuje. I to się musi na tym ołtarzu spalić do końca. My raczej często wolimy tak wskoczyć na ten ołtarz, powiedzieć parę pobożnych słów, a potem już tylko do chwał, klaskania i skakania. To się musi spalić do końca i wtedy naprawdę będziesz chwalił i skakał. Wtedy przychodzi Boże uzdrowienie. Staniemy się błogosławieństwem dla tego miasta, miejscem prawdy. Musi nasze chrześcijaństwo do tego miejsca dojść. Jedno to jest o tym mówić, a zupełnie coś innego oznaczają słowa, a takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. Nigdy nie zapomnę tego fragmentu. Czytałem taki artykuł jeszcze w Stanach Zjednoczonych, jest taka gazeta Pentecostal Evangel. I tam opisana była sytuacja takiej kobiety starszej, która modliła się w oparciu o Marka 16. I zaczęła się modlić. I kiedy poszła na badania związane z nowotworem, lekarz jej wręczył i mówi, tutaj są pani badania sprzed 2 tygodni. To jest tragedia. A tu są dzisiejsze. Myślę, że wtedy przebadaliśmy chyba nie panią. Ona mu tłumaczy, nie, przebadaliście mnie. Wiem, bo byłam na badaniach. Pewnie, że było, jak ją badali, nie? Ale może jakaś pomyłka, więc zażądała powtórzenia. Chciała mieć tę kartkę, żeby stanąć przed zborem. I ciekawą rzecz opowiedziała ta siostra. Przyjechał jej syn. Miał bardzo wysoki stopień teologii. Słuchajcie, facet greka, hebrajski, łacina w tym palcu, a resztę wreszcie palców. I przyjeżdża i mówi do niej tak, mamo, nie chcę cię rozczarować. Fajnie, że się czujesz lepiej. Ale rozdział 16 Marka jest dopisany do Biblii. Prawdopodobnie dużo później w ogóle nie wiadomo, czy jest oryginalny. Ona na niego spojrzała. Słuchajcie, tylko Duch Święty daje takiego geniuszy odpowiedź. Ona mówi, synu, pomyśl, jeżeli Bóg mógł mnie uzdrowić z nieoryginalnego rozdziału, to ja mam nadzieję, że w końcu ciebie nawróci z oryginalnej części. Klasa. To jest właśnie prawda. Bóg mógł zabić Ananiasza i Safirę przy stole, jak się zmawiali. Mógł czy nie? Mógł. Tylko wiecie co? Bóg nie jest Bogiem zabijania. Kiedy człowiek ginie przed obliczem Bożym, to bardziej dlatego, że się uderzy i szedł tam, gdzie nie należało i jak nie należało, niż przez to, że się Bóg cieszy, że nie żyje. Bo Bóg jest Bogiem życia. A więc wiecie, oni właściwie mogli paść trupem w domu. I szczerze mówiąc, gdybym ja był odpowiedzialny za ten guzik, który się naciska i pada ktoś trupem w niebie, to bym powiedział Panu Bogu, wiesz co, Panie Boże, ja nacisnę teraz, jak są w kuchni, bo w kościele wszyscy zobaczą. Ale Bóg nie działa w ten sposób. To nic, że wszyscy zobaczą. Bóg nie zajmuje się propagandą. On mógł to zrobić, kiedy się zmawiali w kuchni przy stole i knuli, co zrobią. Ale uczynił to, czy stało się to wtedy. Uczynił to, ciężko mi przechodzi przez usta, bo tu można by naprawdę głęboko teologicznie w to wejść, że człowiek umiera wtedy, kiedy jedynego dawcę życia od siebie odcina i znieważa. Padli wtedy, kiedy wnieśli swoją zdradę do kościoła. Wielki strach ogarnął zbór. Co my na to? Czy naprawdę czasami czekamy, aż zaczniemy się bać? Ktoś powie, że nie mam prawa głosić tak wymagającej Ewangelii, może tobie gdzieś. Jezus od tłumów szedł do swoich 12 i mówił o nich, czy mówił, przepraszam, do nich. I zaczynał im opowiadać rzeczy bardzo ważne, aby nie mieli siebie zbyt wielkich w oczach, bo oni mieli się za nie wiadomo kogo. Piotr musiał przeżyć lekcję pomniejszania. Gedeon musiał przeżyć lekcję pomniejszania. Gedeon ją mocno przeżył. Wydawało się, że Bóg go tak obciął, że właściwie już teraz to nic nie zrobi. I dopiero mógł zrobić. Bo chcę, abym stał się, jeśli jestem zbyt wielkie mniemanie. Pycha przychodzi zawsze przed upadkiem. Nie ma innego rodzaju pychy. A małość zawsze powoduje, że Bóg mówi, jesteś moją trzutką, podniosę cię, bądź po prostu w prawdzie przede mną sobą. Jezus o tym mówił i doświadczał, gdy mówił o Jego krwi i ciele. Ludzie się odwracali i tego nie chcieli słuchać. Została mała ilość ludzi, przy rybach, chlebach szły tłumy, pod krzyżem stała garstka. Kończąc, myślę, że dzisiaj to jest ten czas, aby sobie zrozumieć i zastanowić się, że chcę, Panie, być prawdziwy przed Tobą. Że chcę być może dzisiaj trochę dłużej spędzić w modlitwie i powiedzieć Ci, Panie, że nie chcę, aby jakakolwiek dziedzina oszukiwała Cię, nawet jeśli ja już uwierzyłem w własne nieprawdy. Przyjdź, Duchu Święty, Duchu mądrości, rozumu i bojaźni Bożej. Pokaż mi w moim życiu, gdzie może nawet ja się już przyzwyczaiłem, że to tak musi być. Tamci umarli w kościele. Ludzie się wtedy wiele nauczyli. Cielesność i diabeł i te oszustwa są odpowiedzialne za wiele problemów. Duch Święty dziś poszukuje. Bóg patrzy z nieba, czy jest ktoś mądry, kto by szukał Boga, by być blisko Niego, by powiedzieć, Panie, dzisiaj weź moje życie. Proś o co chcesz. Albo, Panie, uczyń mnie zdolnym do słuchania Ciebie, chodzenia. Wiecie, na początku, i tak powinno być do dziś, w kościele chodziło o służbę. Pamiętajcie jedną rzecz o służbie. Służba wynika z miłości. Prawdziwa służba jest tylko z miłości, bo tylko miłość jest tym, co na tym świecie jest za darmo. Tylko agapie, tylko miłość nigdy nie mówi za ile, za co. Jeśli jestem, by Ci służyć, nawet gdyby przybili do krzyża, do końca umiłował. Tym się chciałem dzisiaj z Wami podzielić. Dwóch ludzi, którzy tak bardzo boleśnie opuścili progi nabożeństwa, aby żaden z nas, aby żaden z tych, których znamy i kochamy, aby żadne z naszych dzieci. Gdzie my mamy zwyczaj w domu, że czytamy sobie Biblię i modlimy się. Mamy zwyczaj nieopuszczania nabożeństw. Mamy zwyczaj bycia przyjaciółmi. Mamy zwyczaj prawdy. Nigdy w moim domu dzieci nie musiały czytać Słowa Bożego, a zawsze chcieliśmy to robić. Oni tu siedzą. Nigdy nie zmuszaliśmy ludzi do czegokolwiek. Wiedziałem, że jedno, że prawdziwy dar, prawdziwa ofiara jest tylko z miłości. I chcę żyć z miłości, a wy? Chcę wchodzić w to bez żadnego knucia, bez tłumaczenia Bogu, co Mu daję i bez pokazywania ludziom, kim mógłbym być. To jest to, czym się chciałem z wami dziś podzielić.